Człowiek i sąd ostateczny. Jest to ósmy już odcinek naszych rozważań. Człowiek, niebo i piekło. A więc chodzi o naszą przyszłość. Cóż to jest sąd ostateczny? Warto teraz odczytać z listu do Hebrajczyków, rozdziału 9, wiersze 27-28. I tak jak zostało postanowione w stosunku do ludzi, że raz umrą, a potem będzie sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany, by wziąć na siebie grzechy wielu, po raz drugi już nie z powodu grzechu, da się zobaczyć tym, którzy go oczekują dla zbawienia. I tu właśnie warto zaakcentować wyrażenie zostało postanowione w stosunku do ludzi. A więc Bóg, Stwórca, wydał postanowienie i On jako sędzia teraz będzie się trzymał tej zasady. Człowiek raz umiera. Oczywiście chodzi o tę śmierć fizyczną, gdy odłączamy się od swego ciała. A potem będzie sąd, a więc ten okres przejściowy. Tak go nazywamy, pomiędzy naszą śmiercią fizyczną, a przyjściem Chrystusa, gdy będzie sąd. I tutaj wyraz raz się powtarza, bo też i Chrystus, mówi nam ten tekst, raz był ofiarowany, a to po to, by wziąć na siebie grzechy wielu, czyli całej ludzkości. I po raz drugi. Pojawi się, ale już nie w sprawie grzechu i w sprawie zbawienia, ale pojawi się w sprawie tych, którzy go oczekują. I w czasie jego pojawienia odbędzie się sąd. Jak wiemy, do sprawy podchodzimy w sposób bardzo prosty, bez żadnych komplikacji, spekulacji. A więc stwierdzamy jasno, że Biblia ma jeden temat. Tym tematem jest Jezus Chrystus. Przesłaniem dla ludzkości jest Chrystus i Jego dzieło odkupienia człowieka. To słowo powstawało wśród ludzi, Słowo Boże, i Bóg nam przekazał wszystko to, co jest niezbędne, by poznać Jezusa, a to poznanie daje nam wieczne życie. Mówiliśmy też, że wiecznym życiem nie jest długość naszego istnienia, lecz przebywanie w Chrystusie, udział w Jego życiu, w Bożym życiu. To jest właśnie wieczne życie, czyli jakość życia, takie, jakie Bóg ma i my mieć powinniśmy, a ci odrodzeni, nawróceni już je mają. I właśnie tę księgę czytamy w obecności jej autora, każdy z nas. I on daje nam natchnienie, takie, jakie mieli ci, którzy je głosili ustnie, którzy je spisywali. Tak też i wszyscy przez Ducha Świętego otrzymują natchnienie, abyśmy w sposób prosty mogli usłyszeć Jezusa bezpośrednio i w Niego uwierzyć. I to właśnie zawierzenie Jezusowi jest jedynym sposobem, by siebie dzisiaj, teraz uratować. A potem stanie się wszystko to, co On przewidział, wszystko będzie nowe. I tak wiemy, że nasza eschatologia, nasza przyszłość kończy się z naszą śmiercią albo z powtórnym przyjściem Chrystusa. I żadne szczegóły nas inne nie interesują, bo to będą spekulacje, ale jedna rzecz jest pewna, że potem będzie sąd. I chciałem, abyśmy przejrzeli sobie wersety Nowego Testamentu, gdzie występuje wyraz sąd. Oczywiście nie będę ich wszystkich czytał, nie będę ich dokładnie cytował, gdzie są zapisane. To wszystko będzie w takim skrypcie, który na końcu się pojawi. Przypuszczam, że w sierpniu 2014 roku, czyli gdzieś za miesiąc. I pierwsze takie słowo mamy Ewangelia Mateusza i takich będzie kilka. 11 rozdział mówi, że lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, niżeli wam. Właśnie Pan Jezus się odwołuje do dnia sądu i mówi, że wtedy, gdy będą mieszkańcy Tyru, Sydonu sądzeni, to będzie im lżej niż tym, którzy go teraz słuchają i lekceważą. Albo podobny tekst, lżej będzie ziemi sodomskiej. Pomyślmy, co się działo w Sodomie, jaki się odbył sąd nad nią wtedy. I w dniu sądu, gdy ci ludzie będą sądzeni już tym sądem ostatecznym, to im będzie lżej niż tym, którzy dzisiaj odrzucają Syna Bożego. Albo gdy człowiek wypowie słowo nieużyteczne, to zda z tego sprawę w dzień sądu. Też Mateusz 12 rozdział. Albo mężowie Niniwy staną na sądzie razem z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie. Dlatego, że się na skutek głoszenia Bożego Słowa przez Jonasza opamiętali, a dzisiaj do was mówi ktoś więcej niż Jonasz. Więc Pan Jezus się odwołuje do dnia sądu, ale też i do tego, że On dzisiaj ludzi ostrzega i zachęca, by uchwycili się wiecznego życia. Albo dalej Mateusz, rozdział 12. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A tutaj dzisiaj w mojej osobie, mówi Jezus, jest ktoś większy niż Salomon. Pamiętajmy, że Jezus, Zbawiciel, również też będzie i sędzią w tym dniu sądu. Taki dłuższy fragment, który wszyscy znamy z Mateusza, rozdział 16, gdy Piotr odradzał Panu Jezusowi, by szedł do Jerozolimy, gdy usłyszał: idź precz ode mnie lub idź za mną, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, nie myślisz o tym, co Boże, lecz o tym, co ludzkie. I to właśnie w tym całym fragmencie jest też takie zdanie. Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca razem ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. A więc to jest tak bardzo istotne dla nas, ludzi wierzących, odrodzonych, abyśmy wiedzieli, że Jezus odda nam według naszego postępowania. No i jeszcze 19 rozdział Mateusza. Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, i wy zasiądziecie na 12 tronach i będziecie sądzić 12 plemion izraelskich. I tu w tej wypowiedzi są ciekawe takie słowa. Zasiądziecie na 12 tronach i będziecie sądzić. A więc są różne sądy. Pamiętamy, gdy pierwszy się odbył w ogrodzie Eden, i wtedy Bóg wydał wyrok, bo właśnie jest to sąd i potem jest wyrok. I Adam, Ewa się musieli znaleźć na ziemi i cały czas żyjemy w tym stanie potępienia, czyli tego wyroku. Potem Kain usłyszał wyrok za to, co uczynił. Sumienie nasze nas potępia, osądza, koryguje. Podczas Wieczerzy Pańskiej mamy się rozsądzać. I tak wiele, wiele miejsc Bożego Słowa znajdziemy, które mówią o różnych sądach, rozsądzaniu, sądzeniu. Podobnie i w Apokalipsie zobaczymy, będą różne sądy i wiele tronów. Będzie tronów 24, 12, ale my dzisiaj mówimy oczywiście o tym sądzie ostatecznym i ja nie będę robił analiz różnych sądów, bo wtedy musielibyśmy mieć oddzielne 10 naszych rozważań, pogadanek. Skupiamy się tylko na tym jednym sądzie ostatecznym. Jest tutaj w tym fragmencie ten wyraz odrodzenie. Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, a więc podczas sądu tego ostatecznego będzie nas następowało odrodzenie wszelkiego stworzenia, ale o tym będziemy mówić w tej pogadance, w tym kazaniu, ale dalej. Ale teraz spojrzymy jeszcze na rozdział 25 Ewangelii Mateusza. I tam mamy dość długi fragment, w którym czytamy, że gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, wiersz 31. Z Nim przyjdą aniołowie i Wy zasiądziecie na tronie swojej chwały. I przed Nim się zgromadzą wszystkie narody, a On będzie oddzielał jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. I to można byłoby zrobić bardzo ciekawe rozważanie, ale też byłoby ono długie, na temat tego aspektu sądu. I polecam tę lekturę, 25 rozdział Mateusza, 31 do 46. I na końcu słyszymy, że ci, którzy nie postępowali w sposób właściwy i godny wobec bliźnich, to będą przeklęci, odejdą w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. I tu właśnie chodzi o Gehennę, o jezioro ogniste. I to będzie nasz temat kolejny, ale nie teraz, bo teraz będzie o niebie, ale jako 12 właśnie jezioro ogniste i ta sprawa będzie tam szczególnie zaakcentowana. Pójdą na karę wieczną, zaś sprawiedliwi do wiecznego życia. Ewangelia Jana nam podaje kilka takich miejsc. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, rozdział 3. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. A więc sądy się odbywają cały czas, dlatego że żywy Bóg z żywym człowiekiem cały czas jest w komunikacji, w rozmowie i cały czas go przekonuje, a też i weryfikuje jego życie i my musimy się do tego ustosunkowywać. Jeśli nie uwierzyliśmy w Jego imię, to już jesteśmy osądzeni. I na tym sąd polega dzisiaj, że światłość na świat przyszła, no a ludzie teraz wybierają, czy przyjąć ją, czy też dalej wykonywać swe złe czyny. Rozdział 5 Jana, nam dobrze znane fragmenty. Mówiliśmy o tym podczas zagadnienia w zmartwychwstanie naszych ciał, że Ojciec wskrzesza zmartwych i ożywia, tak też i Syn, kogo chce, ożywia. Ojciec nikogo nie sądzi, ale cały sąd, podkreślam, cały sąd przekazał Synowi. I to właśnie Ten, który za nas umarł, również i później będzie się z nami oko w oko prawował, jak to mówi stary przekład w Księdze Izajasza. Sądził. I to będzie naprawdę trudna chwila dla tych, którzy nie oddali Mu czci. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, kto słucha mego słowa i wierzy mnie, ma wieczne życie i nie przyjdzie na sąd. Nie idzie na potępienie, ale przechodzi już, przeszedł ze śmierci do życia. Jak bowiem Ojciec ma w sobie życie, tak też sprawił, żeby i Syn miał w sobie życie. I to jest właśnie to źródło wiecznego życia. Dał Mu też władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Zobaczmy argument. Będzie sądził, dlatego że jest nie Bogiem, lecz Synem Człowieczym. A więc zniżył się do naszego poziomu, by nas zbawić, oddając swoje ziemskie życie, swoje ziemskie ciało, przelewając ziemską krew. Dlatego też i ma władzę sądzenia, bo zniżył się do naszego poziomu i to nie Bóg, który nas, nie rozumiejąc, sądzi. Nie, to jest ktoś, to wszystkiego doświadczył oprócz grzechu, ale na Golgocie stał się również i grzechem za nasz grzech. Po to, żeby nas z grzechu uwolnić, wyprowadzić, uczynić Bożą sprawiedliwością. Dlatego też i będzie to właściwa osoba, Syn Człowieczy, by nas sądzić. Osądzam zgodnie z tym, co słyszę. I mój sąd jest sprawiedliwy, mówi Pan Jezus, bo nie zabiegam o moją wolę, ale zabiegam o wolę Tego, który mnie posłał. 8 rozdział Jana. Jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i Ten, który mnie posłał. 9 rozdział. Na świat przyszedłem na sąd, aby ci, którzy widzą, stali się ślepymi. I teraz się odbywa sąd nad tym światem, 12 rozdział, i władca tego świata będzie wyrzucony. To są ważne sprawy. My je nieraz tak lekko traktujemy, ale w kontekście eschatologicznym rzeczy przyszłych one są bardzo istotne i to później zobaczymy. Teraz spójrzmy na Dzieje Apostolskie, takie trzy fragmenty. Rozdział 10, mówiący o tym, kim był Jezus, gdy chodził po ziemi, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Bóg był z nim. I potem mówi właśnie apostoł, i on nam rozkazał, abyśmy ludowi głosili i dawali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. A więc on sądzi i żywych, i umarłych. To jest ciekawe wyrażenie. Sądzi nas dzisiaj, będzie sądził i później. 17 rozdział Dziejów nam powiada, w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Daj Boże, żebyśmy również i po drugiej stronie w nim żyli, poruszali się i byli. To jest istota życia. Być w nim. I są czasy nieświadomości, mówi tutaj apostoł Paweł. I Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, by się nawracali, bo wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie, podkreślam, sprawiedliwie, to nie jest sprawiedliwość nasza ludzka, lecz Jego sprawiedliwość będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył. I go uwierzytelnił przez wskrzeszenie go z martwych. To są bardzo takie dokładne, precyzyjne słowa i to się wykonuje i będzie wykonywało też w dniu sądu. Albo Dzieje 24, gdy Paweł przemawiał do Feliksa i mówił o sprawiedliwości, wstrzemięźliwości, o przyszłym sądzie i Feliks się zaniepokoił i mówi, na teraz dość, odejść. W sposobnej chwili każe cię zawezwać. A więc do człowieka niewierzącego mówił o przyszłym sądzie. Jak wiemy, 6 rozdział Hebrajczyków zalicza również i nauki o sądzie do nauk podstawowych. Dlatego świadomość sądu jest rzeczą istotną dla człowieka też i, a szczególnie niezbawionego, niewierzącego, by wiedział, że wszystko będzie tego dnia rozliczone, więc warto się już dzisiaj ustosunkować do Chrystusa. Albo list do Rzymian, takie dwa fragmenty, rozdział drugi. Sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co te rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz Bożego sądu? Bo przez zatwardziałość swoją i serce nieskruszone gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. I to jest bardzo ważne przesłanie dla ludzi, którzy znają Chrystusa, znają Boże Słowo, innych osądzają, mają pewne kryteria. I to jest powiedziane, że nadejdzie dzień gniewu i sądu sprawiedliwego, że my, którzy innych osądzamy, a w podobnej sytuacji się znajdujemy, podobnie żyjemy, postępujemy, a więc Bóg nas osądzi, mimo że możemy mieć wspaniałe tytuły chrześcijańskie. Ci, którzy zgrzeszyli bez prawa również zginą. Ale ci, którzy zgrzeszyli pod prawem, przez prawo będą sądzeni. I ich sumienie się wtedy będzie jawić jako świadek, mówi nam apostoł Paweł. Między jednymi a drugimi myślami, które się oskarżają lub bronią. I to wszystko, co się dzieje w naszym sumieniu, nasze myśli cały czas biegają od plusa do minusa i wydajemy różne sądy i o sobie, o innych, to wszystko, mój Paweł, będzie ujawnione w dniu sądu, w którym Bóg przez Chrystusa będzie sądził ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii. Albo 14 rozdział Rzymian. Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Jeśli żyjemy, to dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Bo to przecież Chrystus umarł i ożył, by panował nad umarłymi i nad żyjącymi. To są ważne słowa. I umarli, i żyjący są cały czas pod panowaniem. Nikt nie ucieka od władzy Jezusa Chrystusa. Dlaczego więc osądzasz swego brata? Dlaczego gardzisz swym bratem? Wszyscy staniemy przed Trybunałem Boga. Przede mną się zegnie wszelkie kolano i każdy język będzie wyznawał Boga. Tak więc każdy za siebie samego odpowie przed Bogiem, dlatego nie osądzajmy jedni drugich, a raczej uważajmy, abyśmy nie przyczyniali się do upadku lub zgorszenia brata. A więc zobaczcie, zobaczmy, do nas chrześcijan takie są ważne słowa kierowane, gdy chodzi o sąd i aspekt sądu. Albo 1 Koryntian 4 rozdział. Niech każdy z was traktuje siebie jako sługę Chrystusa i szafarza tajemnic Boga. Tak też i ludzie mają na nas patrzeć. I Paweł mówi, że nie zależy mi, czy będę przez was sądzony, czy przez trybunał ludzki. Bo nawet sam siebie nie osądzam. Tu nie chodzi o rozsądzanie, tu chodzi o osądzanie, czyli o potępianie siebie. Wprawdzie niczego sobie nie wyrzucam, ale nie dlatego jestem usprawiedliwiony, bo tym, który mnie sądzi, tu chodzi o ten prawdziwy sąd, sprawiedliwy sąd, konkretny sąd, jest Pan. Dlatego przed czasem nie osądzajcie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rzuci światło na to, co ukryte w ciemności i wyjawi zamiary serc. A więc to jest ten sąd ostateczny. Gdy Pan rzuci swoje światło i każdy już będzie wiedział bez żadnych wątpliwości to, co dzisiaj jest w ciemności, w naszych sercach i w naszych myślach. Również ten znany nam wszystkim tekst, rozdział 6, 1 Koryntian, czy nie wiecie, że aniołów będziemy sądzić? No 11 rozdział, Wieczerza Pańska, kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego. A więc kim jest Jezus, a też i kim jest Kościół, bracia i siostry? Wtedy właśnie jej pije własny sąd. Pamiętajmy, przy Wieczerzy Pańskiej jemy i pijemy własny sąd. I gdybyśmy siebie osądzali wcześniej, to byśmy też i nie podlegli sądowi. Ale gdy Pan nas sądzi, to znaczy, że nas wychowuje, by nas ze światem później na sądzie ostatecznym nie potępić. To jest ten znany 11 rozdział 1 Koryntian. A teraz drugi list, 5 rozdział Koryntian. Mamy ufność i chcemy raczej opuścić nasze ciało i zamieszkać u Pana. To jest ta rzeczywistość chrześcijanina odrodzonego człowieka. Opuszczamy ciało, zamieszkujemy u Pana. I nie chodzi tutaj o sprawę już sądu, chodzi o ten okres przejściowy pomiędzy moją śmiercią fizyczną a przyjściem Chrystusa. Dlatego też dzisiaj zabiegam gorliwie, by się Jemu podobać, czy to mieszkając z Nim, czy też z daleka od Niego. Bo wszyscy musimy stanąć, a właściwie stawić się przed Trybunałem Chrystusa, by każdy odebrał to, co będąc w ciele zdziałał, dobro lub zło. Dlatego wiedząc, co to jest bojaźń Pana, ludzi przekonujemy. Dla Boga wszystko jest jawne. Mam też nadzieję, że i dla waszych sumień wszystko w nas jest jawne. 2 Koryntian 5 rozdział od wiersza 8. A teraz 2 Tesaloniczan 1 rozdział 5 wiersz. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. 2 Tymoteusza 4:1. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądzić żywych i umarłych na Jego objawienie i na Jego królestwo. A więc, gdy się odwołujemy podczas służby duszpasterskiej, to właśnie wtedy apelujemy. Licz się z tym, że Jezus będzie sądzić i żywych, i umarłych. I to jest bardzo mocne naleganie Pawła, abyśmy wiernie wypełniali obowiązki pasterskie i je wzmacniali przypominaniem, że przyjdzie Jezus i odbędzie się sąd, ale również i królowanie wiernych razem z Chrystusem. Hebrajczyków, rozdział 9. Jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, potem sąd, od tego, żeśmy rozpoczynali, to potem jest rozdział 10. I tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. I te obrazy żaru ognia, o tym będziemy mówić podczas Jeziora Ognistego. I o ileż sroższej kary Godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał, zbezcześcił krew przymierza, znieważył ducha łaski, a znamy tego, który mówi: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, Pan sądzić będzie lud swój. A więc jest to poważna sprawa, szczególnie dla ludzi wierzących. Musimy wiedzieć, że ludzie wierzący nie mogą lekko przeżywać z myślą, że się nawróciłem, podniosłem rękę, przyjąłem chrzest i wszystko jest załatwione. Musimy cały czas liczyć się z sądem, który nastąpi pewnego dnia i nas również obejmie, jeśli nas nie przykryje w pełni Boża sprawiedliwość i nie będziemy trwać w Chrystusie, o czym będziemy mówić na samym końcu w 12 naszym odcinku. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 1 wiersz i niżej. Apostoł Piotr nawiązuje do cierpień. Cierpień Chrystusa i mówi: i wy też się nastawcie, uzbrójcie tą myślą, że mamy cierpieć, będziemy cierpieć cieleśnie, walcząc z grzechem. I że nasze życie chrześcijańskie powinno być życiem odpowiedzialnym, bo się będziemy rozliczać przed tym, który będzie sądził żywych i umarłych. Nawet umarłym była głoszona dobra nowina, by jeśli nawet zostali osądzeni po ludzku w ciele, żyli jednak w duchu po Bożemu. I to jest tajemnica i ja to omówię w odcinku 10 przy Jeziorze Ognistym. Dlatego też się koniec zbliża wszystkiego. Bądźmy my, chrześcijanie, odrodzeni ludzie, roztropni, trzeźwi, abyśmy się mogli modlić. Miejmy żarliwą miłość wzajemną, gościnność, służmy sobie nawzajem i tak dalej. To jest 1 Piotra, 4 rozdział. I ten wiersz 17 z tego rozdziału. Nadszedł bowiem czas, by się rozpoczął sąd. No, przypomnijcie, by się rozpoczął sąd od domu Bożego, od nas, ode mnie. A jeśli się od nas zaczyna, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. I 2 Piotra, 2 rozdział. Jeśli Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, by byli zachowani na sąd. Więc to jest odwołanie do naszej trzeźwości, skoro i aniołowie zostali tutaj ukarani i przytrzymywani na sąd. I z kolei zachęta, rozdział 2, wiersz 9. Pan umie wyrywać pobożnych z pokuszenia. Kochany, pobożny bracie i siostro, z wszelkich prób ponad siły Pan umie nas wyrwać, zaś bezbożnych. A bezbożnym jest również i ten, który się nawrócił, ale żyje nie po Bożemu, by zachować go na dzień sądu celem ukarania. I trzeci rozdział 2 Piotra. Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa. Słowa zbawczego, ale to samo słowo są zachowane dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. No i teraz list Jana, 4 rozdział, jeden tylko fragment. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. A więc, żebyśmy się nie dali ululać temu tekstowi. To jest bardzo ważny wyraz, zaraz go podkreślę. Miłość do nas, Chrystusa, doszła do doskonałości. Dał swe życie za nas. Wylał Ducha Świętego, który w nas mieszka i rozlewa miłość w sercach naszych. I my z wdzięczności tę miłość teraz oddajemy i do Boga, i do ludzi. I dzięki temu mamy niezachwianą ufność w dzień sądu. Ta miłość jest naszym gwarantem. Ale dalej jest powiedziane, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Mam pytanie do siebie, czy ja jestem cały czas, staram się być cały czas taki jak Jezus? No i teraz mamy takie trzy fragmenty, trzy wersety z listu Judy. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i się układał o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźniaczego sądu, lecz rzekł: niech Pan cię potępi. I to są takie ciekawe teksty nawiązujące do spraw, które nie bardzo rozumiemy, ale one są do pojęcia, dotyczące właśnie wieczności, dotyczące spraw duchowych i istot duchowych, w tym przypadku aniołów. No i 15 wiersz Judy: by dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. No i teraz mamy apokalipsę. Za chwilę będziemy apokalipsę w szczegółach omawiać, oczywiście tylko ten rozdział 20 o sądzie, ale teraz kilka takich miejsc. 6 rozdział. Baranek złamał piątą pieczęć. U stóp ołtarza zobaczyłem dusze, które były tych, którzy byli zabici, zostali zabici, bo głosili Boże Słowo, byli wierni. I oni wołali donośnym głosem: Władco święty, pełen prawdy, jak długo jeszcze będziesz zwlekał sądem i odpłatą za naszą krew i pobłażał mieszkańcom ziemi. A więc komuś bardzo zależy dzisiaj tam wieczności, w tym okresie przejściowym dla nich, aby ten sąd się odbył i żeby to pobłażanie mieszkańcom ziemi się skończyło. 11 rozdział, 18 wiersz. Narody popadły w gniew, lecz Twój gniew rozgorzał. Nastał czas sądu nad umarłymi, oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją Twego imienia, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. 14 rozdział, 7 wiersz. Bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina sądu Jego. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. 16 rozdział, 7 wiersz. I usłyszałem, mówi Jan, jak ołtarz mówił, ciekawe, ołtarz mówił: tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. Rozdział 17 mówi o jednym z siedmiu aniołów, który tak się odezwał: chodź, pokażę Ci sąd nad wielką wszetecznicą, która się rozsiadła nad wielu wodami. Pamiętajmy, że Jan pisał tę księgę do chrześcijan pierwszego wieku, pod koniec pierwszego wieku, do chrześcijan cierpiących prześladowanie, by ich pocieszyć. A więc nikogo sobie nie podkładajmy teraz pod tą wielką wszetecznicę, tylko pomyślmy, że jest to symbolika tych radykalnych sądów, sądów rozliczeniowych, które Bóg będzie dokonywał nad wszystkimi, którzy się Jemu sprzeciwiają. 18 rozdział, 8 wiersz. Dlatego w jednym dniu przyjdą Jego, czyli Babilonu, mamy już inną symbolikę po wszetecznicy, przyjdą plagi, śmierć, boleść, głód i spłonie w ogniu, bo mocny jest Pan, Pan Bóg, który go będzie sądził. A więc Babilon też pewna symbolika. Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: biada, biada tobie miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. Albo rozraduj się nad nim niebo i święci apostołowie, prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. Dla was sądu nad nim. 18 rozdział, 20 wiersz. Teraz 19 rozdział, 2 wiersz. Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię swoim wszeteczeństwem i pomścił na niej krew sług swoich. 19 rozdział, 11 wiersz. Widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sądzi sprawiedliwie i walczy sprawiedliwie. No i teraz mam dwa fragmenty z rozdziału 20, ale ja pozostawię je, gdy będziemy jeszcze ten rozdział szczegółowo omawiać. A teraz spójrzmy na takich kilka wersetów z Ewangelii Jana, które mają wyrażenie w dniu ostatecznym, sąd ostateczny. A teraz to jest w dniu ostatecznym. Więc wszędzie nie była mowa sąd ostateczny. Zawsze był sąd, 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 sąd. Ale ponieważ u Jana występuje To wyrażenie w dniu ostatecznym 6 razy występuje i tylko w Ewangelii Jana i aż 4 razy w połączeniu zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I to jest w rozdziale 6, to zaprawdę 39, 40, 44, 45. I właśnie Pan Jezus mówi w 6 rozdziale: to jest wola tego, który mnie posłał, bym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie utracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Na marginesie wyraz utracił, apolimi po grecku. Właśnie niektórzy z uporem maniaka mówią, bym niczego nie unicestwił. A więc tak poddaję, żebyśmy się nie dali zwariować, gdy chodzi o to unicestwienie. 6 rozdział, 40 wiersz. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał wieczne życie, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. 44 wiersz. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 6:54. Kto spożywa ciało moje, pije krew moją, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 11 rozdział. Marta mówi do Pana Jezusa, gdy jej brat właśnie zmarł: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. No i 12:48. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. A więc tu nie chodzi o ostatni dzień wszechświata świata. Tu chodzi o nasz, ostatni dzień w naszej ludzkiej historii na ziemi. I tego właśnie dnia Jezus przyjdzie, i tu są teksty biblijne, sądzić żywych i umarłych, albo wymierzyć karę tym, którzy nie znają Boga i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii. W tym dniu będzie uwielbiony wśród swoich świętych i podziwiany przez wszystkich, którzy uwierzyli. I w tym właśnie dniu ostatecznym wszystko nowym uczyni. I właśnie w tym dniu ostatecznym wszyscy ludzie na ziemi otrzymają nowe ciała o duchowej naturze. W jednym momencie, w okamgnieniu, umarli powstaną jako niezniszczalni, a ci, którzy wówczas będą jeszcze żyć na ziemi, w jednej chwili będą przemienieni. I wtedy wszyscy będą w tym dniu ostatecznym podlegali jedni sądowi, a ci pierwsi, właściwie drudzy sądowi, a ci pierwsi wyjdą na spotkanie swego Pana, dlatego że już przeszli wcześniej za życia, ze śmierci do życia. I stąd tego właśnie dnia wierzący, których imiona są w Księdze Życia zapisane, w tych ciałach będą doznawać chwały przez całą wieczność. Sąd ich nie będzie obowiązywał, będą właściwie asystować przy sądzie. Zaś niewierzący w tych ciałach niezniszczalnych, podobnie jak i zbuntowani aniołowie, będą cierpieć w wyniku bezwzględnego oddzielenia od Boga także przez całą wieczność. I teraz przejdziemy sobie do Apokalipsy, z tym, że najpierw z rozdziału 1:7. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko. I ci, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie plemiona ziemi, tak, amen. I właśnie ten fragment, szczególnie gdy chodzi o te obłoki, to jest nawiązanie do księgi Daniela. Tam też jest to wyrażenie: oto na obłokach niebieskich ktoś przyszedł podobny do Syna Człowieczego. I tu widzimy, że na obłokach on przychodzi z obłokami, ale 14 rozdział Apokalipsy, 14 wiersz również mówi: widziałem oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. I chciałbym właśnie wyjaśnić sprawę obłoków, bo często się to pojawia, żebyśmy nie myśleli o tych obłokach, które widzimy nad swoją głową. To nie chodzi o jakieś ciemne chmury gradowe Bożego Sądu, tego się można byłoby spodziewać w Apokalipsie, lecz tu chodzi o promienne obłoki chwały. Ale to wyrażenie nawiązuje do tradycji izraelskiej, hebrajskiej, do Szekina, a więc chwały Bożej obecności. tego blasku, który na twarzy Mojżesza się pojawił po rozmowie z Bogiem na górze Synej. Chwały w przybytku na pustyni, a później w świątyni Salomona. Ten jasny obłok boskiej chwały, gdy się Chrystus przemienił w obecności Piotra, Jakuba i Jana. Albo ten obłok, który towarzyszył Panu naszemu, gdy w niebo wstępował. Też wtedy anioł powiedział, że jak wstępował do góry, tak też przyjdzie, więc obłoki są zawsze kojarzone z przyjściem Chrystusa w chwale. I stąd w stwierdzeniu, że wszelkie plemiona ziemi ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, oznacza właśnie ten triumfalny powrót. Ujrzy go wszelkie oko, też mówił nam tamten ten tekst, pierwszy, siódmy werset. To znaczy nie będzie żadnej ucieczki i możliwości ukrycia się przed olśniewającym majestatem Jego przyjścia. Gdy Jezus był krzyżowany, to tam była konkretna grupa osób, która to wszystko obserwowała. Gdy na niebiosa wstępował, to widziało go 11 mężczyzn. Ale gdy będzie wracał, to nie będzie to w jakimś miejscu jednym określonym na ziemi i jakaś grupa go zobaczy. To powszechne biadanie w chwili jego powrotu oznacza, że to będzie jednoczesne dla wszystkich widoczne przyjście Chrystusa. I tam jest wyrażenie tak jest, amen. Dwa wyrazy, jeden grecki, naj, i hebrajski, amen, to wzmaga wrażenie powszechności, że i poganie, i Żydzi będą uczestnikami tego wydarzenia. Wszyscy go równocześnie będą widzieć, gdy wraca. I oczywiście jedni by się z nim spotkać na powietrzu, w obłokach, w chwale, drudzy by stawić się na sądzie. I rozdział 20 Apokalipsy właśnie jest rozdziałem o tym sądzie ostatecznym. I gdy patrzymy na pierwsze trzy wersety, tam widzimy anioła, który z nieba wstępuje, ma klucz do otchłani, wielki łańcuch w ręce. On schwycił smoka, tego węża starodawnego, diabła, szatana, związał go na 1000 lat, wrzucił go do otchłani, zamknął otchłań, opieczętował i szatan już nie będzie narodów zwodził przez 1000 lat, a potem na krótki czas będzie wypuszczony. Chciałbym, żebyśmy na te trzy wersety i ważkie wydarzenia, bo tutaj 1000 lat się będzie powtarzało w 6 wersetach, abyśmy spojrzeli w sposób prosty, zwyczajny. Taki jak przez pierwsze 15 wieków obowiązywało, nie było żadnych tu komplikacji, one się dopiero później zaczęły pojawiać, a szczególnie w wieku XIX, XX to już był, no, wiele spekulacji się pojawiło, ale ja się do nich nie chcę w tej chwili ustosunkowywać, tylko w sposób prosty, jak tu jest opisane i jak apokaliptyka to traktuje, abyśmy mogli na to spojrzeć. A więc stałym elementem wszelkich mesjańskich nadziei, czyli nadziei związanych z powrotem Mesjasza, był okres szczęśliwego panowania Mesjasza nad swoim ludem po pokonaniu wszelkich wrogów. Tak, Żydzi byli nastawieni. Przyjdzie Mesjasz, wszyscy wrogowie legną, pokonani i wreszcie będzie długi okres spokojnego życia. I to rozumiano jako okres pośredni między obecnym eonem prób a przyszłym szczęściem wiekuistym. I Jan tutaj właśnie tego obrazu używa, królestwa, które na ziemi triumfuje. I królestwo tysiącletnie, 1000 lat, jest to symbol. Tu nie chodzi o dokładne 1000 lat. To jest mowa liczb, symbolika, by uwydatnić ten szczególny nowy aspekt Kościoła, który dzisiaj już od 2000 lat rozkwita i działa. I potem jest mowa, że związał go na 1000 lat. I pomyślmy, kiedy został szatan związany. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem, szatanem, który zwodzi cały świat, został na ziemię zrzucony, też z nim zostali zrzuceni jego aniołowie. To jest 12 rozdział, 9 wiersz Apokalipsy. I o tym skrępowaniu szatana mówi i Izajasz, i Pan Jezus Mateusza, w Łukasza, mówi list Judy, mówi drugi list Piotra. I tu chodzi o ograniczenie szatana w jego pełnej możliwości działania czy działalności kuszenia. I 1000 lat jest liczbą symboliczną. On oznacza długie trwanie w przestrzeni, w czasie i możemy powiedzieć, oznacza okres doczesny Kościoła. To później jeszcze wyjaśnię, a teraz przejdę do wiersza trzeciego. To zwodzenie narodów. Jest to główna i stała czynność szatana, by zwodzić, by z drogi sprowadzać, dlatego że grzech oznacza chybienie celu, chybienie Bożego planu, dla którego zostaliśmy stworzeni. I on nas zwodzi, abyśmy nie utrafili swoim życiem w to, do czego Bóg nas przeznaczył. I tu jest powiedziane, że potem będzie na krótki czas wypuszczony. To również jest Boży plan. Ale krótki czas to jest według Bożej miary. I możemy powiedzieć, że 3,5 roku, ale to też jest wszystko symbolicznie. Nie możemy tak dokładnie wszystkiego obliczać, bo wszyscy, którzy obliczali dotychczas, to się ciągle mylili i dzisiaj wiemy, że się pomylili. A gdy będziemy znów obliczać, to ktoś powie za lat 10, 20 czy 50, że ci się też pomylili. A więc tu chodzi o jakiś szczególny aspekt doczesności, gdy szatan bezskutecznie, nieskutecznie atakuje Kościół jako w jego istocie, jako oblubienicę. On by chciał pokonać i atakuje i nie może pokonać, bo Kościół jest niepokonalny, bo to jest ciało Chrystusa. On jest głową Kościoła. Ta głowa wstała z martwych, na niebo wstąpiła, za nami oręduje i diabeł cały czas, choćby nas nie wiadomo jak chciał zwieść, nie da rady. Na przykład mamy taki piękny opis Kościoła w 12 rozdziale. Gdy smok ujrzał, że został na ziemię zrzucony, zaczął niewiastę prześladować, a ona urodziła chłopczyka. Niewieście dano 2 skrzydła wielkiego orła, by na pustynię poleciała i tam ją żywiono przez czas i czasy i pół czasu, spójrzmy na symbolikę, z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy strumień wody za tą niewiastą, by ją porwał, ale ziemia ochroniła niewiastę. Z pomocą przyszła, otworzyła gardziel, wchłonęła ten strumień, a więc smok gniewem na niewiastę zawrzał i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, które trwa przy świadectwie o Jezusie. Spójrzmy, cały czas usiłuje i nie może, bo ta niewiasta to jest Kościół, ciało Jezusa Chrystusa. Dlatego też i 20 rozdział Apokalipsy, gdy chodzi o sąd, on prezentuje los szatana i jego demonów, ale również i prezentuje odnowienie Bożego stworzenia, które będzie do chwały wprowadzone, bo do niej jest przeznaczone. Szatan jest związany, on chce pokonać, ale nie może. Kościół walczy, on nie może pokonać, dlatego że jest przytrzymywany przez anioła, przez łańcuch, jest osaczony przez to, że Chrystus w nas, Duch Święty w nas jest mocniejszy niż ten, który jest na świecie. I to 1000 lat to jest symbolika. To oznacza długi i pełny okres. Długi z naszego punktu widzenia, nie z punktu widzenia kosmosu, z punktu widzenia Bożego, z naszego punktu widzenia. Jest on zgodny z Bożym planem. I pod koniec tego okresu szatan będzie wypuszczony na krótko, ale to jest tylko ostatni zryw przed sądem, który ma się odbyć. I spójrzmy, że ten opis zrzucenia diabła z nieba, z jego aniołami, po pokonaniu go przez ofiarę Chrystusa na krzyżu. Pan Jezus powiedział, że teraz się odbył sąd. nad szatanem. I to właśnie ma powiązanie z tym fragmentem o skrępowaniu i wrzuceniu do otchłani. Ten, który oszukał i pokonał pierwszego Adama, więc diabeł pokonał pierwszą parę ludzką, teraz na Golgocie spotyka drugiego Adama. Jezus Chrystus. I to pierwsze przyjście przyniosło zmianę w relacjach pomiędzy, uwaga, szatanem a ludzkością. Chrystus się pojawił, ja teraz tu nie będę tego wszystkiego opowiadał, bo to jest szczegół jest, jak widzimy, który przekracza nasz temat główny, ale muszę o tym powiedzieć, bo to jest na początku tego rozdziału. I gdy się Chrystus pojawił, to właśnie szatan już teraz nie ma takich możliwości oddziaływania, jakie miał wcześniej przed Chrystusem. Na przykład Dzieje Apostolskie mówią, że przed Chrystusem narody były w ciemności i niewiedzy. Ludzkość chodziła własnymi drogami. Spójrzmy na Księgę Izajasza, który mówi, że lud, który siedzi w mrokach ciemności, ujrzał wielkie światło. Tu właśnie jest ta zmiana relacji szatana i narodów. I wyjątkiem był tylko Izrael, naród wybrany. Szatan tu był już ograniczony, gdy chodzi o oddziaływanie. Na pogan oddziaływał bez żadnych ograniczeń. Ale na Izraela oddziaływał już z ograniczeniami, dlatego że ten naród miał w sobie żywe słowo. Oni otrzymywali poznanie, oświęcenie, bo Bóg się im objawiał. Dlatego Bóg żądał od nich bezwzględnej odrębności od pogan, którzy wokół nich żyli. Żądał od nich chodzenia Bożymi drogami. I mówił im Mojżesz, jesteś świętym ludem Pana. Święty znaczy przeznaczonym do specjalnego celu. Ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, byś był Jego wyłącznym ludem. 5 Mojżesza, 14 rozdział, 2 wiersz. I właśnie to wybranie Izraela jako naród wyłączny, Boży naród, miało pewien cel, główny cel. Pamiętamy, celem głównym jest Jezus Chrystus. I tym celem wybrania było przyniesienie błogosławieństwa dla wszystkich narodów świata przez Mesjasza. Ten obiecany potomek Abrahama miał przyjść i naród izraelski miał to przechować aż do dnia narodzin Pana Jezusa. I teraz się wszystko zmienia, ale nie dla Izraela tylko, lecz dla całej ludzkości. I teraz narody już nie muszą w ciemności zabobonów pozostawać. Zbawienie Boże jest przygotowane przed obliczem wszystkich ludów, a Chrystus jest światłem objawienia się Boga dla pogan i chwałą ludu izraelskiego. Łukasz, 2 rozdział, te wspaniałe teksty o narodzinach Chrystusa. I teraz Kościół, ten prawdziwy Boży lud w Chrystusie, nie ma prawa się separować, oddzielać. Nie. Izrael musiał, bo to był czas przejściowy. Ale gdy Chrystus zstąpił i diabeł został ograniczony w swoim działaniu przez to, że Jezus i Duch Święty na ziemi przeszkadzają mu, naszym obowiązkiem jest iść i głosić Ewangelię wszystkim narodom. Dlatego, że do królestwa ma wejść pełnia narodów. I to są teksty biblijne. A więc moc szatana nad narodami została złamana przez moc dobrej nowiny. Ciemność zwodzenia diabła jest rozproszona przez tego, który powiedział, ja jestem światłością świata. Dlatego obecność Jezusa w Galilei pogan jest postrzegana jako to, co powiedział Izajasz, że lud w mroku pogrążony ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie cienia śmierci, rozbłysła jasność. I oświecenie narodów światem Ewangelii dokonało się przez przyjście Jezusa na świat i związanie szatana. I to przyjście i związanie są z sobą połączone. Dlatego Jezus, gdy był oskarżany przez uczonych w piśmie, że wygania demony mocą księcia demonów, to im wyraźnie odpowiedział, wskazując na niedorzeczność zarzutu. Dlatego, że to by oznaczało, że diabeł sam siebie wypędza, wygania i jest w sobie podzielony. Ale on mówi, nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli wcześniej nie zwiąże owego mocarza. Marek, 3 rozdział 22, Mateusz, 12 rozdział 24. I stąd wyganianie demonów przez Chrystusa dowodziło nie tylko tego, że sprzęt mocarza został przejęty, dom ograbiony mocarza, a także to, że mocarz został związany. Już wtedy został związany, ograniczony w swojej działalności. Dlatego to wszystko mówimy, abyśmy zrozumieli, o czym mówił apostoł Jan w tych pierwszych wersetach rozdziału 20 Apokalipsy. Owo wrzucenie smoka do otchłani jest powiązane z jego zrzuceniem z nieba. I to się zgadza z tym, o tym oczywiście mówił 12 rozdział Apokalipsy, i to się zgadza z tym, co powiedział Jezus do 70, gdy wysłał tych uczniów, aby demony wypędzali, by uzdrawiali, by głosili Ewangelię. To on powiedział, widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Łukasz, rozdział 10. I to zapewnienie Jezusa wskazuje na fakt, że mocarz został związany, zamknięty, spadł jak błyskawica i jest teraz ograniczony przez to, że Chrystus, światło świata, na ziemi jest, a to ograniczenie będzie dopełnione jego zwycięską, męczeńską śmiercią. Teraz się odbywa sąd nad tym światem. To mówi Jezus, gdy się zbliża chwila jego ukrzyżowania. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Podobnie też i nasz Pan, gdy zmartwychwstał, rozesłał swoich apostołów z takimi słowami zachęty. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I właśnie to jest możliwe dlatego, że diabeł jest związany, skrępowany i nie może w pełni nam przeszkadzać, jak kiedyś, zanim się Jezus na ziemi pojawił. On jest ograniczony. Dlatego też i w Samarii się mogły dziać te wspaniałe rzeczy. Dlatego apostoł Paweł na Cyprze mógł spokojnie pokonać tego przeciwnika. Dlatego też i my dzisiaj, gdy głosimy Ewangelię, to widzimy moc w nas działającą, a diabeł musi się zatrzymać. Właśnie to jest to związanie, ograniczenie diabła i musimy o tym wiedzieć. Gdy mówimy idź precz w imieniu Jezusa, on musi odejść. Zwykłe słowo małego dziecka. Gdy powie idź precz w imieniu Jezusa, on musi usłuchać, dlatego że tu Jezus go związał. Oczywiście, nie sam Jezus, on nie musiał tego robić. Po co ma Jezus robić? To jest tylko stworzenie. Diabeł nie jest Bogiem, nie. Nie musi Bóg. Anioł go związał. Tak, wystarczy, że anioł, stworzenie zwiąże anioła, złego anioła. Dlatego też, kochani, Jezus pokonuje szatana i to widać wyraźnie w liście do Hebrajczyków. By przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, by wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. A więc śmierć Jezusa uwalnia nas od władzy diabła, władzy śmierci. Mimo, że diabeł jeszcze działa, a to są już tylko podrygi jego ogona, a łeb jest zmiażdżony, łeb węża jest zmiażdżony, też i śmierć jeszcze może działać, ale nic nie może zrobić mnie, tobie i mnie, naszej istocie wewnętrznej. My tylko ciało opuszczamy i idziemy sobie do Pana. I te właśnie dowody prowadzą do wniosku, że ten okres 1000 lat, w którym diabeł jest związany i zamknięty, rozpoczął się w chwili przyjścia Jezusa na ziemię. A szczególnie w chwili zwycięstwa nad diabłem i jego królestwem na krzyżu Golgoty, gdy się dokonało odkupienie człowieka. I to zwycięstwo jest potwierdzone, zapewnione przez to, że Chrystus wstał z martwych. przez to, że się spokojnie ukazywał przez 40 dni swoim uczniom i ich edukował, przygotowywał, oswajał z tą rzeczywistością. A potem spokojnie wstąpił na niebiosa, przeszedł przez niebiosa i zasiadł na tronie chwały po prawicy majestatu na wysokości. Teraz przerwiemy nasze rozważanie i zapraszam do części drugiej.